Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Dominik Mazur z Konfederacji, członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wiele wątków niemieckich pojawi się w naszej rozmowie, to na wstępie chciałbym, żeby pan słuchaczom wyjaśnił, dlaczego pan o tych Niemczech dużo wie i może o nich mówić swobodnie.
Dlaczego wiem dużo o Niemczech? No bo akurat pech chciał, że się tam wychowałem przez dłuższą część swojego życia. Moi rodzice kiedyś się wyprowadzili do tego kraju, no i tam chodziłem do szkoły. No ale wróciłem do Polski koniec końców. Ale wiedzę o Niemczech posiadam jak najbardziej i mówię w tym języku też płynnie.
To chcę pana zapytać na wstępie, czy słowa Angeli Merkel w Niemczech wzbudziły równie duże emocje jak w Polsce? To są ostatnie dni, wywiad byłej kanclerz Niemiec dla węgierskiego portalu, omówiony później przez Bild.
Tak jest.
No i omówiony w ten sposób, że Merkel zarzuca i Polakom, i krajom nadbałtyckim zablokowanie rozmów z Władimirem Putinem przed kilku laty i współodpowiedzialność za konflikt, który mamy za naszą wschodnią granicą. Tak to zostało, że tak powiem, sprzedane w pierwszej odsłonie medialnej. Bardzo duże emocje, bardzo duża burza międzynarodowa, bo wiele komentarzy. A jak to wygląda w Niemczech?
To znaczy, w Niemczech wygląda to bardzo podobnie. Jest bardzo dużo negatywnych komentarzy, jest bardzo dużo komentarzy, które krytykują Angelę Merkel. Zresztą jest też bardzo dużo komentarzy w stylu, że no niestety rzuciła po raz kolejny cień tak jakby na tą swoją władzę, którą sprawowała przez kolejne lata i po prostu wychodzą pewne niedociągnięcia jej polityki. Właśnie związane z Rosją, właśnie związane z geopolityką. No i niestety to nam potwierdza kilka rzeczy, które były bardzo niekorzystne dla innych krajów, prócz Niemiec.
A słuchał pan w oryginale tego wywiadu?
Nie, nie dałem rady. Oczywiście bazuję tutaj bardziej na wypowiedziach, które słyszałem w mediach polskich. Sądzę, że jeszcze przesłucham, ale jeżeli inne media podają to, co pani Angela Merkel powiedziała, czy w bezpośredni sposób, czy nie w pośredni sposób, czy jakoś między wierszami, to nie, sądzę, że nie zmieni to postaci rzeczy.
Czyli słowo się rzekło, poszło i co? I tak z tym zostaniemy teraz?
To znaczy, panie redaktorze...
Bo też Instytut Angeli Merkel zaprzeczył, że jakoby ona miała zarzucać Polakom czy krajom bałtyckim współodpowiedzialność.
To znaczy, panie redaktorze, problem polega na tym, że polityk odpowiada za swoje słowa, które wypowiedział. To, że instytut teraz jakiś stara się wybielić panią Angelę Merkel, no to wszystko fajnie, cudownie i pięknie. Ale oczekiwałbym od porządnego polityka, nawet jeżeli jest na emeryturze i walnął takie fapa, żeby wszedł z powrotem albo na ten portal, albo na swoje media społecznościowe.
Zobaczył, jakie są konsekwencje po prostu tego, tak?
I po prostu albo to sprostował, tak? Albo doprecyzował, co miał na myśli taką oto wypowiedzią. Tak? No bo oczywiście ja rozumiem tutaj pewien kontekst może wypowiedzianych tych słów pod punktem tego paktu mińskiego, czego się kraje bałtyckie bały wtedy, tak jakby tego wspólnego dialogu Unii Europejskiej z Putinem. Ja sądzę, że każdy w tamtych czasach oceniał to przez pryzmat interesów niemieckich z Rosją. I tutaj mówimy oczywiście o Nord Streamie. I to było znów dogadanie się między podziałami. Jeżeli takie dogadanie między podziałami dochodzi, no, w formie notoryczny sposób dochodzi do takiego dogadywania się, no to w tym momencie moim zdaniem obawy czy krajów skandynawskich, czy też Polski są bardzo uzasadnione. No bo my jednak ostrzegaliśmy przez dłuższy okres czasu, że z Rosją nie powinno się współpracować i z Rosją się nie powinno negocjować.
I chyba nie mamy satysfakcji, żeby powiedzieć, a nie mówiliśmy, prawda? Ale zostawmy to, Angela Merkel wpisała się w kremlowską propagandę, bo też takie zarzuty pojawiają się w jej kierunku. Jak pan to ocenia?
Panie redaktorze, ja bardzo nie lubię... jak ktoś się mnie pyta, czy coś wpada w kremlowską propagandę, czy nie. Bo dzisiaj, jakbyśmy otworzyli media społecznościowe, to chyba każdy będzie takie pół na pół, co nie? Jedno wpada, jedno nie wpada i każdy ma różne zdanie na ten temat. Czy to jest niekorzystne dla samych Niemców? Tak, moim zdaniem, jej wypowiedź. Czy to stawia niemiecką politykę teraz pod znakiem zapytania, w którym kierunku chcieliby pójść? moim zdaniem też, czy ta wypowiedź jest potwierdzająca dla nas, że politykę, którą prowadziliśmy w tamtych czasach i którą teraz powinniśmy prowadzić wobec Rosji i zresztą wobec wszystkich agresorów, jest prawidłowa? Moim zdaniem tak. Więc tak jakby z tej negatywnej części wyszła tu pozytywna część dla nas, z której powinniśmy znów czerpać wnioski i naukę.
Zostawmy ten wątek, ale trzymajmy się po części Niemiec albo granicy niemieckiej. Oddziały i pododdziały polskiego wojska wspierają już Straż Graniczną na granicach i z Litwą, i z Niemcami właśnie. Takie decyzje podjął prezydent RP Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk też dość szybko tego samego dnia skierował funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej do pomocy na granicy z Niemcami. Co tam się dzieje na tej granicy? Bo wystąpienie poważnego zagrożenia nielegalną imigracją, taki argument się pojawia w tej decyzji, też zwłaszcza tutaj pana premiera. Pan się uśmiecha teraz delikatnie, rozumiem. Skąd ten uśmiech?
Skąd ten uśmiech? No, no bo tak jak na wstępie mówiliśmy, ja mieszkałem w Niemczech, przeżyłem tak jakby te fale imigracji w Niemczech na własnej skórze. Ja pamiętam jeszcze lata 90., jak to wstępnie wyglądało, i później przypominam sobie lata 2000, jak to wtedy wyglądało. I to były całkowicie dwa różne sytuacje. I teraz poprzez te doświadczenia mam bardzo dobry przykład, jak to wygląda w Polsce. Ja powiem teraz na początku trochę krytyki i wróćmy tutaj też do pani Angeli Merkel, bo z tym właśnie jest to bardzo mocno powiązane. Niestety jej polityka otwartych drzwi i takiej polityki romantycznej wobec imigrantów, no po prostu była zła. Otworzyła rynek niemiecki, otworzyła granice państwa na imigrantów, bo brakowało im rąk do pracy. A teraz wychodzi na to, że cała Europa płaci za niemieckie błędy. To jest moje zdanie, niestety. No bo nie można uprawiać tej polityki tak bez końca, że tutaj dajemy socjal, przyjeżdżajcie, dostaniecie, będzie fajnie, ale musicie pracować. No ale ten plan im nie wyszedł. No bo coś takiego jak w Niemczech, oczywiście jak Kindergeld jest, no, nielegalni imigranci wtedy nawet już zauważyli, że ten system jest bardzo dla nich korzystny. Bo czym więcej dzieci się tam urodzi, tym większy ten Kindergeld zostaje wypłacany. No i w tym momencie niekoniecznie już trzeba pracować. No i co się stało ostatnio? Ten socjal już został ucięty całkowicie dla imigrantów właśnie, co też potwierdza wewnątrz Niemiec jako kraju duże problemy teraz społeczne.
Wracając do pytania, no bo jednak skupmy się na tej granicy. Istnieje ten problem z nielegalną migracją do Polski ze strony Niemiec właśnie, aż żołnierzy trzeba skierować.
Moim zdaniem tak, no bo jeżeli mieliśmy takie sytuacje, gdzie niemiecka policja w nielegalny sposób, bez jakiejkolwiek jurysdykcji, przerzuca nam imigrantów na teren Polski, no to jest to tak de facto bezprawne. I dobrze, że teraz jest wojsko, dobrze, że będzie tam żandarmeria wojskowa, bo dla mnie jako narodowca jest to bardzo proste. Wojsko na granicy oznacza suwerenność. To znaczy, że możemy sprawdzić, to znaczy, że możemy zweryfikować i to znaczy, że możemy zareagować w odpowiedni sposób. A my dokładnie nie wiemy, kto z niemieckiej strony przechodzi na naszą Polską. Jeżeli...
No, teoretycznie powinniśmy wiedzieć, bo kontrole są przywrócone, chociaż bardzo wyrywkowe.
No tak, tylko nie wiem, czy pan redaktor słyszał, jak te kontrole są przeprowadzane na niemieckiej stronie, a później jak to jest przyjmowane po polskiej. Starczy, że ktoś tam wyrzuci dokumenty, tych dokumentów nie ma, ale powie, że na przykład przejeżdżał przez tą czy przez tą stronę, no już ta osoba jest odsyłana z powrotem do tego kraju, tak? No i tak o tym coraz bardziej słyszymy. Ale Niemcy też nie weryfikują, czy oni faktycznie z tej Polski tam przyjechali, czy przyjechali z Włoch, z Francji i tak dalej. Czy to stanowi dla nas ryzyko? No oczywiście, że tak. No bo w końcu nie wiemy, czy to jest na przykład jakaś osoba, która może później stanowić dla nas zagrożenie terrorystyczne, czy na przykład może być to osoba, która ma jakieś powiązania kryminalne. A my to powinniśmy weryfikować, bo tu znów chodzi o bezpieczeństwo Polaków.
I sama obecność żołnierzy wystarczy? Żeby to zweryfikować, no bo to jest, rozumiem, warstwa symboliczna taka.
To, czy warstwa symboliczna, czy nie symboliczna, korzystamy z prawa, które nam jako Polsce przysługuje i my też pokazujemy, że nie boimy się z tego prawa skorzystać. Mimo tego, że jest Schengen, no to proszę się popatrzeć, że Polska przynajmniej zrobiła to w legalny sposób. Niemcy niekoniecznie, jak zamykali swoją granicę i wprowadzali kontroli. A wiem to doskonale, bo też w tym czasie przejeżdżałem przez akurat granicę niemiecką i te kontrole de facto były. No i zastanawiałem się, przed czym oni się tak naprawdę tam bronią, przed jakimi imigrantami, jak oni ich wpuszczali wcześniej, a teraz do nas ich odsyłają, niż my bardziej do nich.
Postawmy granice w tym temacie.
Oczywiście.
Zejdźmy na pole naszej krajowej polityki. Cieszą was w Konfederacji kłopoty koalicji rządowej, czy martwią?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja sądzę, że pół na pół.
No to... Odpowiada pan jak polityk, no ale to rozumiem.
Nie, nie odpowiadam jak polityk. Dlaczego pół na pół? Z jednej strony martwią nas dlatego, że Polska nie jest jakimś małym krajem, który może być zarządzany w sposób taki romantyczny, utopijny, że jakoś to będzie. Tak? Z drugiej strony cieszymy się, bo to potwierdza tak de facto nasze słowa, które powtarzamy po prostu od damien dawna, zarówno co do PiSu, zarówno co do Platformy, że ich rządy są po prostu tragiczne i notorycznie wychodzą po prostu jakieś niedociągnięcia, a jak nie niedociągnięcia, to po prostu jakieś klapy. I tych tematów jest multum. Sądzę, że jakbyśmy teraz zaczęli je wymieniać, no to spędzilibyśmy tutaj
nie zaczniemy,
dużo czasu.
Bo czas nam ucieka, a ja dążę do tego, czy Konfederacja jest tak w pełni jako formacja gotowa do tych wyborów w 2027 roku, które nadejdą, bo pojawia się pytanie, czy przetrwacie to, bo Konfederacja też jest koalicją trochę w pewnym sensie. Koalicją ruchu narodowego i takiej, można powiedzieć, spuścizny po Januszu Korwinie-Mikke, czyli
nowej nadziei
na której czele stoi Sławomir Mentzen dzisiaj. No ale słyszy się, że tam nie ma jakiejś wielkiej miłości między Mentzenowcami a Bosakowcami, tak już upraszczając to wszystko.
Okej, okay, rozumiem. To znaczy...
Bo to są 2 lata, to jest długo. Potem będzie trzeba listy wyborcze ułożyć, zdecydować, kto na którym miejscu.
Panie redaktorze, czy jak pan przychodzi do pracować w dużej korporacji, to czy pan lubi wszystkich swoich współpracowników? No sądzę, że nie. Zawsze się spotka taką osobę, którą się lubi bardziej, a którą się mniej lubi. Ale to jest, jak dobrze pan wspomniał, koalicja. Ta koalicja trwa, ta koalicja jest stabilna. Nie widzimy teraz żadnych zagrożeń, czy jakiś tutaj w formie takiego ryzyka, jak się to nam zarzuca, że zaraz się tutaj rozpadniemy i tak dalej. Nie, ta koalicja się teraz aktualnie umacnia i to widzimy właśnie w naszych sondażach, po pierwsze. Druga strona, jak już to kiedyś też powiedziałem panu, ale też innym osobom, Ruch Narodowy, czy sama Konfederacja, my jesteśmy jak taki monolit, tak? Zyskujemy, czekamy, pracujemy organicznie, pracujemy u podstaw i to widać w naszych sondażach. Widać, że ludzie nam coraz bardziej ufają, a to, że w koalicji są pewne kwestie, które, w formie w których dochodzi do jakichś starć, to są normalne rzeczy. Bo nie można się ze wszystkim zgadzać. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swój punkt widzenia. Tylko co w naszej koalicji jest akurat bardzo fajne i to, co ja bardzo lubię i szanuję, to jest to, że mimo czasami różnych poglądów na pewne tematy, potrafimy się nadal dogadać, znaleźć złoty środek i taki konsensus polityczny, który później też, jak pan zresztą chyba widzi na tej arenie ogólnopolskiej politycznej, potrafimy z każdej strony przekazać. Więc tutaj nie ma, uważam, takich tarć ogólnopolskich, żeby teraz być jakoś zagrożony czymś i tak dalej.
Teraz nie, ale tak jak powiedziałem, przyjdzie ten czas, kiedy będzie trzeba chociażby podzielić miejsca na listach. Chyba że już wiecie, jak ten podział będzie wyglądał.
To znaczy, panie redaktorze, my jesteśmy partią polityczną. Każda szanująca się partia polityczna, jeżeli do wyborów jest jakiś określony czas, powinna już o wyborach myśleć, już na te wybory pracować.
I już się szykujecie do tych wyborów? Bo to 2 lata to niedużo czasu, wbrew pozorom.
Oczywiście, że się szykujemy. Ja powiem szczerze tak, że u niektórych osób, które już zajmują się tą polityką na poważnie, ta kampania trwa. Mimo, że to nie jest taka kampania oczywiście bezpośrednia,
no
dozwolona.
Nie, no bo nie są wybory rozpisane.
Ale po prostu te osoby już bardzo ciężko pracują, budują swoją taką CV-kę polityczną, gdzie po prostu zajmują się już pewnymi rzeczami. Więc nawet jeżeli pan się teraz chce mnie zapytać, czy tutaj te próby czy PiSu, czy Platformy w rozbiciu Konfederacji się powiodą, no to moim zdaniem na razie nie i nie widzimy tutaj jakiegoś dużego zagrożenia. Próbowali wiele razy, ale zawsze im się to nie udawało i pracujemy na to, żeby im się to nigdy nie udało. Koniec końców.
W polityce ponoć nie ma ani nigdy, ani zawsze.
Zgadza się.
Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie w przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie o poranku.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Gość Radia Gdańsk.
A był nim Dominik Mazur z Konfederacji, członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego.